Jest sporo młodych ludzi, którzy nie mają dzisiaj zajęcia na szkółki, ci starsi, więc spróbuję pewną historię opowiedzieć. Wyobraźmy sobie, że nigdy nie widzieliśmy słonia. Możemy to sobie wyobrazić? Kasujemy twardy dysk. Nigdy nie widzieliśmy słonia. I teraz zawiązują nam oczy, kilku z nas, idziemy w pobliżu tego słonia, możemy dotknąć tylko jednej części tego słonia. Na przykład stajesz koło nogi i dotykasz nogi. Stajesz koło ogona, dotykasz ogona. Stajesz koło kła, dotykasz kła. Stajesz koło ucha, dotykasz tylko ucha. Zawiązane oczy. Później słoń jest wyprowadzony. Ty nigdy przedtem słonia nie widziałeś. Masz napisać, jaki jest słoń. Co by napisał, jak wygląda słoń na ten temat, człowiek, który stał koło ucha? Jaki jest słoń według kogoś, kto stał koło ucha? No. Płaski, miękki, wiotki. Tak? Taki miły w dotyku. A ktoś, kto by stał koło nogi słonia? Co by napisał na temat tego, jak wygląda słoń? No. A jak by wyglądał opis słonia koło, nie wiem, wypracowaniu kogoś, kto stał koło kła? Jak wygląda słoń? Twardy, gładki, długi, na początku ostry, tak? Kto z nich ma rację w tym opisie, jaki jest słoń? A co by się musiało stać, żeby naprawdę te dzieciaki opisały słonia takim, jakim on jest? Proszę? Trzeba byłoby im tylko zdjąć to, co zasłania im oczy, tak? Czyli należałoby odsłonić. I wiecie, my jako ludzie próbujemy zgadnąć, jaki jest Bóg. Jakbyśmy rozdali nam ankietę i każdy z nas miałby napisać, jak sobie wyobraża Boga, czy myślicie, że byłaby jakieś dwie, trzy ankiety, które byłyby jednakowe? No a kto z nas miałby rację? No chyba pastor, tak? No widzę, że nie wszyscy się zgadzają. Co trzeba byłoby zrobić, żeby odpowiedzieć naprawdę na to pytanie? Albo jeszcze inaczej. Wyobraźmy sobie, że nigdy ludzie nie byli w Ameryce, gdy, załóżmy, przenosimy się 300 lat do tyłu. Nigdy tam nie byli. Czyli nie wiem, jak wyglądają Indianie, nie? My byśmy mogli w różny sposób opisywać tych Indian. Kto by z nas miał rację? Nikt. Wiecie, kogo musielibyśmy zapytać? Kolumba. A wiecie, dlaczego on wiedziałby, jacy oni są? I od nich wrócił. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, możesz tego się dowiedzieć tylko w jeden sposób. Od kogoś, kto od Boga przyszedł. Wiesz, jak się on nazywa? Jezus. Chcę zadać ci osobiste pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Czy to jest Bóg, który istnieje tylko w twojej wyobraźni? W świecie twoich myśli? Czy to jest też Bóg, jakiego odsłania, objawia nam ta księga, którą mamy od Boga? A może twój Bóg jest Bogiem twoich życzeń? Chcesz mieć takiego Boga? Bo możesz dzięki temu żyć jak chcesz, robić co ci się podoba. On na wszystko się godzi, na wszystko przystaje. Po prostu ty masz takiego Boga. I chcę dzisiaj mówić nie o Bogu naszych życzeń, naszych wyobrażeń, ale o takim, jakim on jest. To jest nieograniczony Bóg. Prorok Jeremiasz tak mówi: czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się ktoś ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? A jak wielki jest twój Bóg? Ten, w którego ty wierzysz. Czy to jest Bóg, godny tego, żebyś go czcił? Podziwiał? To jest taki Bóg? Jezus Chrystus objawia nam nieograniczonego Boga. Jest tym, który, przez którego został stworzony świat. To dzięki Niemu tak w ogóle istniejemy. Czy Twój Bóg jest zdolny Ciebie uzdrowić? Czy Twój Bóg jest zdolny uwolnić Ciebie od Twojej przeszłości, od grzechów Twojej przeszłości? Czy to jest taki Bóg? Czy Twój Bóg jest w stanie oczyścić Twoje sumienie? Czy Twój Bóg jest w stanie obdarzyć Ciebie wiecznością? Razem z Nim. Czy to jest taki Bóg? Jest napisane, że Jezus zna początek i koniec. On wie to, o czym myślisz. Mam jeszcze taką wagę w głosie Ewangelii, gdzieś na strychu, gdzie ją przez wiele lat używaliśmy, że były takie dwie szalki. Na jednej szalce kładłeś przesyłki, listy, a z drugiej strony takie odważniki porcelanowe albo metalowe. I to się musiało tak zbalansować i teraz odczytywałeś ilość, wagę tych odważników i w ten sposób wiedziałeś, ile ważyła przesyłka i wiedziałeś, ile masz zapłacić za oznaczki. Czyli ten ciężar musiał być zrównoważony. A wiesz, że Bóg również waży nie tylko nasze czyny, ale nasze myśli, nasze intencje, nasze motywy. I wiesz, na czym waży? I z czym porównuje? Ze swoją sprawiedliwością. To jest Jego standard. Jeżeli zechcesz porównać to, co określasz jako swoją miłość, do miłości, do Jego miłości, to jak to wypada? A co z miłością do rodziców? Do bliźniego? Mówi nawet o tym, żebyś kochał wroga. Gdy jesteś uczciwy, to przyznasz, że w zasadzie Twojej, mojej, naszej nie ma. Bóg zna tajemnicę serca, zna nasz ból. Może jest tak, że budzisz się w nocy i płaczesz. Myślisz, że nikt o tym nie wie. Wie. Ten Bóg, o którym mówię, ten Bóg wie. Często jesteśmy pytani, jak się czujesz, odpowiadasz, że dobrze, wszystko w porządku, a wewnątrz ciebie wszystko płacze, jesteś rozdarty na strzępy. Jezus wszystko o tobie wie. Często kryjemy się z naszymi problemami w rodzinie, w kościele, wśród przyjaciół, a ten Bóg, który wszystko o tobie wie, chce cię od tego uwolnić. Bóg Biblii to również Bóg, który wie wszystko o moim i twoim grzechu. To jest taki Bóg. Wiesz, i grzech to jest nie tylko zło, którego dokonałeś. Wiesz, co według Niego jest grzechem? Dobro, którego nie wykonałeś, a które mogłeś wykonać. Czego nie uczyniłem, a powinienem był uczynić, co mogłem uczynić. Według Niego to grzech. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest kobieta z małym pieskiem, pekińczykiem, a może jorkiem, bo teraz jorki są bardziej popularne. On jest taki malutki, wsiadła do autobusu, ale kto by płacił bilet za takie maleństwo, nie? Więc wsadziła go do jakiejś swojej torebki. Nie widać zwierzęcia. Na następnym przystanku wsiada ktoś z dużym wilczurem. Nawet nie kanarki, tylko ktoś z dużym wilczurem. I wiesz, co się dzieje, nie? Może masz coś ukrytego, ale wiesz, co mówi Bóg? Twój grzech ciebie znajdzie. Twój grzech ciebie znajdzie. Bóg nienawidzi grzechu. I z tego powodu nie dopuści, żebyś był szczęśliwy w grzechu. Bo on wie, jak grzech zniszczy, rozwali twoje życie. Dlatego nie pozwolił i nigdy tego nie zrobił, żebyś był szczęśliwy w grzechu. Nie pozwoli, by grzech sprawił, żeby było przyjemnie, bezboleśnie, tak żebyś przegrał swoją duszę i swoje życie. Diabeł pragnie, żebyś pogrążył się w grzech tak głęboko, że powrót stanie się niemożliwy. Posłuchajmy Boga, Księga Joba. Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu, gdy człowiek pojawił się na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Zanurzając się w grzech, na krótką chwilę, będziesz się cieszył, będziesz szczęśliwy. Ale wcześniej czy później, a raczej wcześniej niż później, będziesz żał konsekwencje. To nie jest kwestia, czy to się wydarzy. Pytanie brzmi, jak szybko to się wydarzy. I będziesz żał jego konsekwencje. Dlatego Jezus mówi, przyjdź do mnie. Nie zmieniaj wyznania, ale przyjdź do mnie. I dalej mówi, tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. No ale dlaczego Jezus chce, żebyś do Niego przyszedł? Dlaczego chce swoim duchem zamieszkać w Twoim wnętrzu? W Twoim sercu? Wiesz dlaczego? Po pierwsze, chce pojednać Ciebie z Bogiem. On chce sprawić, żebyś przestał się bać Boga. W tym złym sensie. Żebyś przestał przed Nim uciekać. Wiecie, co jest tragedią między nami a Bogiem? Że uciekamy przed kimś, kto najmocniej nas kocha i najbardziej pragnie naszego dobra. Paweł pisze, a mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. To jest Bóg, który chce, żebyś wszelką troskę, wszelkie zmartwienie oddał Mu. On jest trochę silniejszy od Ciebie i ode mnie. To jest taki Bóg. Znasz takiego Boga? To jest Bóg, w którego wierzysz? Kim jest Twój Bóg? Bóg Izaaka, Abrahama, Jakuba. To jest Bóg, który rozdzielił Morze Czerwone. To jest Bóg, który zatrzymał wody Jordanu. To jest Bóg, który przesiewa narody w rzeszocie zniszczenia. To jest Bóg, który nakłada swoje wędzidło na szczęki narodów. Jest to Bóg, który zgromadzi królów i władców ziemi. Będzie trzymał ich jak w lochu. I niebo zniknęło, jak niknie zwój, który się zwija. Wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień i gniewu. I któż może się ostać? To jest opis Twojego Boga. Ale również jest to Bóg, który jest bliski tym, których serce jest złamane. Jego ramię jest wyciągnięte, aby pomóc. Jego uszy są uważne, by słyszeć krzyk tych, którzy są strapieni. Jest to Bóg, który biednym, ubogim zwiastuje Ewangelię, który ogłasza jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, który niewolników wypuszcza na wolność. A jak wielki jest Twój Bóg. Dzisiaj możesz przyjść do jedynego, prawdziwego Boga. On jest nieograniczony w swojej obecności. Mówi tak, czy nie wypełniam nieba i ziemi? Jeden z proroków mówi, że Bóg musiał się schylić, żeby zobaczyć ziemię. To świadczy chyba o Jego wielkości. Ponieważ jest tak wielki, tak potężny, nie możesz od Niego uciec. Tak naprawdę są w życiu każdego z nas dwie osoby, przed którymi nie możemy nigdy uciec. Bóg i Ty sam. Od tych dwóch nigdy się nie udaje uciec. Jednym z imion Boga jest Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I on mówi, dlatego przyjdź do mnie. Daj mi swoje życie. Jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo, dlatego możemy Go czcić i wielbić. Zapytasz, a dlaczego miałbym niby czcić Boga? Dlaczego miałbym niby Go czcić? Wiesz dlaczego? Bo służysz temu, kogo czcisz. Służysz temu, kogo czcisz. Są tacy, którzy czczą samochód, innych ludzi, pieniądze, narkotyki, złoto, znaczki pocztowe, kobiety, seks, psy, koty. Zostaliśmy tak stworzeni, by czcić. I albo będziesz czcił Boga, albo jedną z tych wymienionych rzeczy czy osób. Może siebie. Zostaliśmy stworzeni, by czcić swojego Pana i Stwórcę. Dzisiaj Chrystus chce spotkać Ciebie w miejscu, w którym jesteś i słuchaj takiego, jakim jesteś. Nie jesteś grzesznikiem, dlatego że grzeszysz. Może myślisz, mam problem, bo grzeszę. Popełniam grzechy. Nie, nie, nie. To nie jest twój główny problem. To jest tylko konsekwencja tego, że jesteś grzesznikiem. Nie jesteś grzesznikiem, dlatego że grzeszysz, ale dlatego, że jesteś grzesznikiem, dlatego popełniasz grzech. Czy jabłoń jest jabłonią, dlatego że rodzi jabłka? Czy dlatego, że jest jabłonią, rodzi jabłka? Masz większy problem niż myślisz. Nasze serce jest pełne grzechu, jest pełne niechęci do Boga, niezależności. Traktujemy Pana Boga jak służącego do wykonania brudnej roboty, a gdy bałagan jest sprzątnięty, to może sobie odejść do następnego bałaganu. Jeżeli Bóg jest Bogiem, a jest, to nie możemy Go tak traktować. Bóg nie będzie czekał na nasze łaskawe skinienie. Jest za wielki. Jest za potężny. Jesteśmy winni przed Bogiem. W dniu ślubu wielu z nas w Jego imieniu ślubowało swojemu małżonkowi miłość. I mam pytanie. Jak jest dzisiaj? Powiesz, no on mnie nie kocha. Ja o to nie pytam. Bóg o to nie pyta. Nie czujesz się winna, ale jesteś winny. Bóg ukochał nas bezgraniczną miłością. I gdy przychodzę pełen pokuty, skruchy, z wyznaniem grzechów, Bóg daje mi nowe życie. Mówi, zamieszkam pośród nich i będę między nimi przebywał. Czy tak naprawdę do Niego należysz? Czy kochasz Go? Może są w twoim życiu rzeczy, których sam sobie nie potrafisz i nie możesz przebaczyć. Ale chcę ci powiedzieć, że Jego zdanie jest ważniejsze od twojego. On jest gotów ci to przebaczyć. Taki jest Bóg, którego objawia Jezus. Jego zdanie jest ważniejsze od twojego. Musisz pokutować. Boża łaska jest darem. Ale nie jest to tani dar. Musisz przyjść do Niego, jeżeli chcesz trwałej zmiany. Pytasz, no a gdzie mam przyjść? Gdzie mogę Go spotkać? Odpowiadam. Tam, gdzie wyznajesz swoją słabość. Tam, gdzie wyznajesz i przyznajesz się przed Nim, że sam nie jesteś w stanie siebie zmienić ani sobie pomóc. Nie znajdziesz Boga w miejscu samozadowolenia. Boża wielkość na to nie pozwoli. I końcowa myśl. Nie myśl, że możesz przyjść kiedy indziej. To Duch Święty daje ducha pokuty. To Duch Święty przekonuje cię o grzechu. Nie możesz przyjść, kiedy ty będziesz chciał przyjść, tak sam siebie. Wiesz dlaczego? Bo to będzie fałszywa pokuta. Nieraz zrobimy świństwo, a nie potrafimy nawet tego żałować. To, że odczuwasz grzech, to, że widzisz prawdę o sobie, to jest efektem działania Ducha Świętego. Bez Jego działania jest to niemożliwe. Albo przychodzisz do Boga na Jego warunkach, albo w ogóle do Niego nie przychodzisz. A Jego warunek jest taki. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, jeżeli przyznajesz się do tych grzechów, jeżeli przyznajesz Bogu rację w tym, co mówi o tobie, o twojej tak zwanej dobroci, jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jeżeli On taki nie jest, kto to taki jest, ja w to wierzę, że On jest właśnie taki. I wiesz, co dalej mówi? Odpuszczę grzechy i oczyszczę od wszelkiej nieprawości. To jest Boża obietnica. Ale tam znajduje się takie małe słówko na samym początku. Jeśli. Jeżeli nie zrobisz tej swojej części, jeżeli nie wyznasz grzechów, jeżeli się od nich nie odwrócisz, nie będzie przebaczenia, nie będzie oczyszczenia. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy przed Tobą w tym miejscu i dziękuję Ci za Twoją obietnicę i za to, że Ty stoisz za swoją obietnicą, że gdzieś dwóch albo trzech ludzi zebranych w Twoim imieniu, Ty tam jesteś. Wierzę, że tu jest taka liczba tych dwóch, trzech, którzy naprawdę są ze względu na Ciebie, Panie. I dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za prawdę tego słowa. Dziękuję Ci za Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że tak bardzo nas kochasz i dlatego mówisz nam to, co słyszymy z Twojej księgi, Panie. Ojcze, modlę się o tych ludzi, którzy mają świadomość, że to jest ich czas, to jest ich moment, że dosięga ich Twoja prawda. Błogosław ich, Panie. Daj im odwagę do wyznania, do przyjścia takimi, jakimi są. Do wypowiedzenia kilku prostych słów przed Tobą, które wszystko zmienią, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś gotowy przebaczyć, oczyścić, dać nowe życie. Dziękuję Ci, że taki jesteś. Amen.